Witam drogich słuchaczy. W poprzedniej audycji opowiadałem o aresztowaniu Jana Frankowskiego i jego liście do braci unitów. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o wędrówkach unitów do Krakowa, ale najpierw nieco o wydarzeniach na Podlasiu na początku 1885 roku. 12 stycznia 1885 roku konsystorz lubelski wystosował pismo do dziekana konstantynowskiego, że warszawski generał gubernator pod dniem 29 grudnia roku zeszłego pod numerem pisma 2072 zawiadomił jego ekscelencję biskupa diecezji, że dla przerwania szkodliwego wpływu, jaki kościół w Bordziłówce na lud ruski wywiera, tenże kościół czasowo zamknąć postanowił i w tym celu prosił jego ekscelencję o wstrzymanie nominacji dla administratora parafii Bordziłówka i po porozumieniu się z gubernatorem siedleckim o wskazanie mieszkańcom parafii Bordziłówka tych kościołów parafialnych, w których podczas zamknięcia kościoła w Bordziłówce obowiązków religijnych dopełniać i akta stanu cywilnego sporządzać mają. Ale nie tylko zamykano kościoły, dotkliwie karano również księży. Już na początku roku 1885 kilku księży rzymskokatolickich na Podlasiu obłożono sankcjami. Ksiądz Wiktor Szaniawski w Terespolu za ochrzczenie dwojga dzieci otrzymał dozór policyjny. Ksiądz Wojciech Rozwadowski w Radzyniu Podlaskim otrzymał 75 rubli kary za kazanie, które wygłosił 24 lutego, w którym według opinii władz rosyjskich usiłował podtrzymać fanatyzm i opór w byłych unitach. Ksiądz Przemysław Ołtarzewski z kościoła poreformackiego z Węgrowa został usunięty, gdyż zarzucono mu, że obsługiwał byłych unitów. Dotkliwa kara spotkała także całą parafię w Chuszczy. Tamtejszy administrator ksiądz Jackowski za odnowienie kościoła bez zezwolenia władz zapłacił 100 rubli kary i został zmuszony do opuszczenia parafii, która została bez pasterza. Na to tylko czekał generał gubernator warszawski Hurko, który 19 marca 1885 roku wydał decyzję o zamknięciu parafii chuszczańskiej i dołączeniu jej do parafii Tuczna. Konsystorz lubelski zawiadomił o tym dziekana Bielskiego. Ponieważ dziekan nie bardzo śpieszył się z wykonaniem rozporządzeń, dlatego konsystorz poinformował. Z powodu świeżo otrzymanych naglących rozporządzeń rosyjskich władz konsystorz wzywa wielebnego księdza dziekana o śpieszne wykonanie zakomunikowanej mu w kopii odezwy generał gubernatora warszawskiego z dnia 19 marca oraz by porozumiał się z parafianami chuszczańskimi i dał odpowiedź, do której parafii oni chcieliby należeć w przyszłości, czy do parafii Tuczna, w której dotąd czasowo byli zaliczeni, czy też do innej. Dziekan Bialski ksiądz Brzozowski, wykonując nałożone na siebie obowiązki, złożył 2 czerwca 1885 roku następujący raport. Spełniając polecenie prześwietnej kurii z dnia 5 maja bieżącego roku, udałem się do wsi Chuszcza, gdzie zawiadomieni wcześniej parafianie oczekiwali w znacznej liczbie. Na pytanie, dokąd chcą się przyłączyć, jednogłośnie odpowiedzieli, że posługi religijne pragną otrzymywać od administratora parafii Wisznice. Na zakończenie raportu dziekan przedstawił swoje opinie. Jakkolwiek parafianie w Chuszczy z niewytłumaczonych przyczyn chcą się przyłączyć do Wisznic, ja ze swej strony śmiem zwrócić uwagę prześwietnej władzy na tę okoliczność, że jeden kapłan w Wisznicach nie będzie w stanie obsłużyć przeszło 6 tysięcy ludności, jaka się zbierze z połączenia 3 parafii. Pozbawieni kościołów i kapłanów katolickich unici udawali się setki kilometrów, aby otrzymać posługi religijne. Można się o tym dowiedzieć z listu znanego proboszcza krakowskiego. 7 lipca 1885 roku ksiądz Walerian Serwatowski, proboszcz kościoła świętego Piotra w Krakowie, tak pisał do rektora ojców PR-ów księdza Adama Słotwińskiego. Plurimum reverende domine. Na zapytanie, ile aktów znajdujących się w księgach kościoła świętego Piotra, a zawierających liczbę administrowanych sakramentów chrztu i ślubów małżeńskich dla tych unitów z Królestwa Polskiego, a mianowicie z Podlasia, którym rząd moskiewski wydarł ich księży, a przeto uniemożebnił wypełnianie obowiązków religijnych, mam zaszczyt niniejszym następującą dać odpowiedź. Wiadomo powszechnie, jak srogie i barbarzyńskie jest pod tym względem postępowanie władz moskiewskich. Nieszczęśliwi katolicy grekosłowiańskiego obrządku nie mieli innej sposobności na zadośćuczynienie wymaganiom swego wyznania, jak szukać opieki i pośrednictwa duchowieństwa obojga obrządków w ościennych zaborowi rosyjskiemu ziemiach. Udawali się więc do Galicji, a mianowicie do Krakowa. Ale o dalszym ciągu tego listu i innych sprawach opowiem już w następnej audycji. Do usłyszenia.